Pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Adam Wichniak, trzecia klinika psychiatryczna i ośrodek medycyny snu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry.
Dwóch najlepszych lekarzy ze wszystkich to podobno doktor śmiech i doktor sen, więc się uśmiechamy do siebie i porozmawiajmy o śnie. Jak ważny jest sen w naszym życiu? Czy to pytanie retoryczne?
Pytanie retoryczne. Sen jest podstawową potrzebą obok zaspokajania pragnienia, głodu. Człowiek, żeby dobrze się czuć, żeby zachować dobry stan zdrowia, musi regularnie zaspokajać potrzebę snu.
Panie profesorze, ale co to znaczy dobry sen?
Dobry sen to taki sen, który powoduje, że rano wstajemy czując się rzeźko, wypoczęci i mamy siłę na wypełnianie naszych obowiązków w ciągu dnia.
Wiadomo, że w czasie pandemii pogorszył nam się sen. Czy również młodzi ludzie mają kłopoty ze snem w tej chwili?
Tak, problemy ze snem są narastającym problemem. Aktualne dane epidemiologiczne wskazują, że okresy złego snu odczuwa w Europie nawet od 30 do 50% osób. Te dane pokazują niestety, że problemy ze snem, jeżeli się o ten sen nie dba, zaczynają być bardziej regułą w rozwiniętych społeczeństwach Europy niż wyjątkiem. Tak wysokie rozpowszechnienie problemu zdrowotnego snu, ono nie może wynikać z czynników medycznych. Na to ma wpływ styl życia i ten styl życia chcemy, aby społeczeństwo zmieniało.
To jakie są czynniki najczęściej wpływające na to, że źle śpimy?
To bardzo się zmieniło. Jeszcze 5-10 lat wstecz jako lekarz psychiatra mówiłbym dużo o depresji, dużo o zaburzeniach lękowych, wspomniałbym na pewno o chorobach układu krążenia, nadciśnieniu tętniczym, innych przewlekłych chorobach, na przykład alergie, bardzo częsty problem zdrowotny w dzisiejszym świecie. Okazuje się, że nie to jest najważniejsze. Czynniki, które powodują, że problemy ze snem stały się problemem społecznym. Chorobą cywilizacyjną to jest zmiana stylu życia. Mało światła w ciągu dnia w związku z przebywaniem w pomieszczeniach zamkniętych, dużo światła wieczorem w związku z korzystaniem ze światła elektrycznego i urządzeń elektronicznych, inne pory snu w dni wolne od pracy, inne w dni robocze. No i wreszcie brak aktywności fizycznej, która powoduje, że sen staje się bardzo płytki, przerywany i też właśnie ta potrzeba snu, czyli długość snu, maleją.
Pandemia przewróciła nasze życie do góry nogami. Zamieniliśmy noc w dzień. Narzekamy wszyscy na zły sen. Od dzieci po osoby wiekowe.
Tak, były oczywiście w pandemii osoby dotknięte COVID-19, były sytuacje dramatyczne, śmierci w najbliższej rodzinie. Natomiast to nie tłumaczy, dlaczego jakość snu całego społeczeństwa się pogorszyła, a pogorszyła się ona w wyniku trzech czynników. Pierwsze to emocje, negatywne emocje związane z tym, czy nie zachoruję, czy nie zachorują moi najbliżsi, czy będziemy bezpieczni. W kolejnych falach pandemii to były emocje związane z tym, jaka będzie sytuacja ekonomiczna, czy nie pogorszą się moje warunki życiowe. Drugi problem to aktywność fizyczna. Niestety pojawiła się praca zdalna. Większość Polaków przestała całkowicie się poruszać. No i trzeci problem to rytm snu. Pandemia spowodowała i praca zdalna, że zmieniły się pory wstawania rano, też zmieniła się ekspozycja na światło, no i wreszcie ta praca cały dzień przed ekranami komputerów, no wszystko to spowodowało, że ten problem ze snem narósł. Trzeba też podkreślić, że dla 20% osób pandemia jakość snu poprawiła. To są te osoby, które cieszyły się z pracy zdalnej, które dobrze zareagowały na to, że mogą pracować w prywatnym, bezpiecznym otoczeniu. Na przykład w domu mogły sobie robić przerwy, wyjść na zewnątrz, pracować w swoim rytmie. Te osoby akurat z pracy zdalnej skorzystały.
Panie profesorze, my mamy taki hormon, melatoninę, który odpowiada za nasz dobry sen.
Tak, melatonina jest to naturalny hormon wydzielany w organizmie przez szyszynkę. Jest to hormon, który zaczyna się wydzielać o zmierzchu i jest jakby dopełnieniem drogi wzrokowej. Człowiek informacje na temat tego, jak kształtować rytm procesów biologicznych, czerpie wcale nie z zegarka, tylko czerpie z intensywności światła i z aktywności hormonalnej. Tą aktywnością hormonalną jest właśnie melatonina. Też inne hormony mają aktywność dobową, ale one nie są aż tak ważne dla rytmu okołodobowego. Melatonina wskazuje pory ciemności, melatonina wskazuje właściwe pory na sen. I w związku z tym osoby, które mają właściwy rytm wydzielania melatoniny, To są z reguły osoby, które mają dobrą jakość snu.
No ale nie zawsze mamy tej melatoniny, ile potrzeba. Korzystamy oczywiście z tabletek. Melatonina jest znanym suplementem czy lekiem?
Ona jest i suplementem, i lekiem. Natomiast w celach leczniczych oczywiście powinniśmy korzystać z leku, ponieważ po pierwsze dawki melatoniny, które stosujemy w procesach leczniczych, są wyższe niż te, które stosujemy w suplementacji. Po drugie, musimy mieć pewność, że proces wytwarzania leku jest odpowiedni do tego, aby gwarantować jego właściwy przebieg leczenia. To, co jest ważne w przypadku leczenia melatoniną, to kto najwięcej z tego skorzysta. Osoby starsze, osoby po 55 roku życia mają rzeczywiście zbyt niski poziom wydzielania melatoniny i jeśli występują u nich trudności ze snem, uzupełnienie tego poziomu melatoniny poprzez kurację od 3 do 12 tygodni melatoniną w tabletkach jest bardzo mądrym rozwiązaniem. U osób młodszych niż 50 rok życia, w zasadzie organizm wytwarzałby melatoniny wystarczająco dużo, jeżeli tylko chcielibyśmy wieczorem przebywać w słabo oświetlonych pomieszczeniach, jeżeli tylko chcielibyśmy nie korzystać z komputerów, tabletów, smartfonów, czy też oglądania telewizji w sypialni.
Jaka jest różnica między melatoniną a doksylaminą? Bo też korzystamy z doksylaminy. I dlaczego należy zachować ostrożność w stosowaniu tego drugiego leku u osób starszych?
Tak naprawdę to trzy grupy leków są dostępne w aptece bez recepty, bo właśnie o to mnie pani redaktor pyta. Mamy preparaty roślinne, mamy doksylaminę lub leki przeciwhistaminowe i mamy melatoninę. Pacjenci stosują to wymiennie, a te leki wymienne nie są. Melatonina, już o tym mówiliśmy, to jest rzeczywiście hormon, który wpływa na regulację snu, który wzmacnia rytm snu, czyli w dłuższej perspektywie powoduje, że śpimy lepiej. Doksylamina to jest usypiacz, czyli jeżeli nie jestem rozregulowany biologicznie, a z jakichś powodów mam problem ze snem, na przykład jestem przeziębiony, mam łagodne dolegliwości bólowe, bo przy silnych oczywiście powinienem pójść do lekarza, jestem w delegacji i nie chcę sięgnąć po typowy lek nasenny, krótkotrwale mogę sobie pomóc doksylaminą. To jest bardzo ważne, krótkotrwale, i to jest lek, który usypia mnie przez kilka, maksymalnie kilkanaście dni. To nie jest leczenie dla osób, które mają przewlekłe problemy ze snem. No i wreszcie mamy leki roślinne. Tu głównie mam na myśli walerianę, czyli kozłek lekarski i melisę lekarską. To są z kolei łagodne substancje przeciwlękowe. Czyli jeśli jestem poddenerwowany, napięty, mam takie poczucie, że to stres życiowy przeszkadza mi spać, to mogę sobie przez kilka, kilkanaście dni pomóc właśnie lekiem roślinnym.
Są osoby, które bez leku nasennego nie zasną. Czy to znaczy, że są uzależnione?
Uzależnienia możemy podzielić na psychologiczne i biologiczne. Więc biologicznie oczywiście nie. Biologicznie uzależniają te leki, które są dostępne na receptę i tylko niektóre z nich. To są głównie leki przeciwlękowe i nasenne. Niestety bardzo chętnie przyjmowane w Polsce i pacjenci nie mają świadomości, że przewlekle przyjmowane leki nasenne i uspokajające uzależniają. Są liczne leki dostępne na receptę, stosowane przez psychiatrów, które nie uzależniają. Wszystkie leki dostępne bez recepty mają potencjał uzależnienia niski, biologiczny jest prawie zerowy, natomiast oczywiście istnieje coś takiego jak uzależnienie psychologiczne, czyli pacjent nabiera przekonania, że dobrze śpie tylko dzięki temu, że przyjmuje tabletkę. I oczywiście taki styl myślenia towarzyszy wielu pacjentom i warto dlatego wskazywać, że tak naprawdę dobrą jakość snu zawdzięczamy nie temu, że przyjmujemy lek, który ten sen wywoła, tylko zawdzięczamy ją temu, że dbamy o wysiłek fizyczny, regularny styl życia, odprężenie się przed snem, a jeśli to nie pomaga, poprzez wpływ na mechanizmy regulujące sen. Rytm okołodobowy to byłyby głównie leki o działaniu melatoninopodobnym, melatonina i leki melatoninergiczne. Potrzeba snu, to co ją zwiększa, to krótkie leżenie w łóżku i aktywny fizycznie dzień. No i wreszcie stan psychiczny, odprężenie. Jeśli ktoś przewlekle ma problemy z tym, żeby odprężyć się przed snem, prawdopodobnie ma trudności ze zdrowiem psychicznym, powinien szukać opieki psychologa albo psychiatry.
No właśnie, nie zdajemy sobie sprawy, że dobry sen to zdrowa dusza, zdrowe ciało. Proszę powiedzieć, kiedy mogę się zorientować, że cierpię na bezsenność? Bo przecież każdemu zdarza się, że nie może zasnąć.
W psychiatrii mamy 3 kryteria. Jedno kryterium to jest kryterium objawów, drugie kryterium czasu, a trzecie kryterium to jest, jak bardzo to powoduje cierpienie i wpływa na funkcjonowanie w ciągu dnia. Jeżeli mówimy o bezsenności jako o zaburzeniu psychicznym, to objawy powinny być zarówno w ciągu nocy, jak i w ciągu dnia. Czyli w nocy nie mogę spać, budzę się zbyt rano, zbyt wcześnie. Objawy w ciągu dnia, no to konsekwencje niewyspania, zmęczenie, rozdrażnienie, trudności z koncentracją uwagi, zaburzenia poznawcze, no w dalszej perspektywie różnego rodzaju dolegliwości związane z ciałem. No i trzecie kryterium, muszę cierpieć albo muszę gorzej funkcjonować w codziennych obowiązkach. Jeżeli taki stan towarzyszy mi już od 3 miesięcy, to znaczy, że mam przewlekłą bezsenność, która wymaga intensywnego leczenia i powinienem szukać pomocy lekarza. Oczywiście nie oznacza to, że tak długo powinienem czekać, jak źle śpię. Reagować trzeba od razu. Pierwsze sygnały do organizmu pogarszenia jakości snu, złego samopoczucia powinny powodować, że wprowadzamy zasady zdrowego snu i to możemy zrobić sami, nie musimy od razu biec do lekarza.
A jak wygląda droga człowieka, który się zorientował, że jednak za długo ma kłopoty ze snem? Najpierw idzie do lekarza pierwszego kontaktu, czy od razu do specjalisty?
Ani jedno, ani drugie. Typowa droga wygląda następująco. Siadam przed internetem i czytam, co to jest bezsenność i jak to leczyć. Niestety w internecie przeważają informacje na temat leków, bo tych leków jest bardzo dużo. Łatwo na tą informację natrafić. Kolejnym krokiem to jest apteka. Pacjenci idą i sami podejmują decyzję, co chcą przyjmować. Czasami mają rozsądek, żeby zapytać farmaceutę o zdanie. No a gdy nie uda się poprawić jakości snu w wyniku porady farmaceutycznej, rzeczywiście jest tak, że pacjenci kierują się do lekarza rodzinnego. Lekarz rodzinny u takich pacjentów już ma bardzo trudne zadanie, bo to już są osoby, które z reguły na problemy ze snem cierpią od kilkunastu tygodni, czyli proste interwencje nie wystarczają. Z reguły musi wtedy lekarz rodzinny przekierować do lekarza psychiatry. No a w ostateczności może być rzeczywiście tak, że pacjent trafi do ośrodka medycyny snu, których nie mamy w Polsce wiele. Młodzi lekarze bardzo intensywnie się teraz szkolą, więc te ośrodki nam cały czas powstają, ale takich ośrodków, gdzie rzeczywiście pracuje co najmniej kilku specjalistów i które są ośrodkami szkoleniowymi, to mamy w tej chwili według mojej wiedzy 3 psychiatrii. Natomiast ośrodki pulmonologiczne zajmują się bezdechem sennym. Takich ośrodków jest kilkadziesiąt. Bezsenność w zasadzie, jeśli byłaby dobrze leczona, to mogłaby być zaopiekowana w poradniach zdrowia psychicznego, w gabinetach lekarzy rodzinnych, plus powinien ją też leczyć sam pacjent przy pomocy tych metod zdrowego snu, o których mówimy.
Wiadomo, że śpimy różnie. Jedni potrzebują 8 godzin snu, inni 10, innym wystarcza 4. Wspomniał Pan o okołodobowym rytmie. Czy od tego rytmu zależy, ile czasu potrzebujemy na sen?
Rytm okołodobowy to jest jeden z 2 głównych mechanizmów regulowania snu. Pierwszym z nich to jest homeostatyczne zapotrzebowanie na sen. Homeostaza to przywracanie równowagi. W ciągu dnia zużywamy zasoby naszego organizmu, w ciągu nocy one muszą być odbudowane. Im bardziej aktywny jest dzień, ale ważne nie umysłowo, tylko fizycznie, tym to homeostatyczne zapotrzebowanie na sen jest wyższe. Śpimy dłużej, ale przede wszystkim śpimy głębiej. Rytm okołodobowy natomiast jest mechanizmem, który reguluje sen w długich okresach czasu. Czyli jest takim przyjacielem snu nie z dnia na dzień, tylko z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, który dostosowywuje też nasze potrzeby snu ze względu na porę roku. I oczywiście ważne jest to, żeby oba te mechanizmy ze sobą współgrały. Im bardziej intensywnie żyjemy, tym bardziej musimy dbać o rytm snu i rytm okołodobowy, bo on powoduje, że dobrze śpimy w nocy, ale też powoduje, że dobrze czujemy się w ciągu dnia.
A co Pan sądzi o drzemkach?
Drzemki są bardzo pożądane dla kogoś, kto dobrze śpi w nocy. Czy jeśli śpimy dobrze w nocy, a organizm wysyła nam sygnał, że troszkę tego snu jest za mało, drzemka jest bardzo efektywną formą pomocy sobie.
Od kilku lat jest modna fototerapia. Czy jest czymś dodatkowym do leczenia zaburzeń snu?
Tak, to wynika z obserwacji, że współczesny człowiek to jest biedny człowiek. Przez lata powszechną formą poruszania się to było poruszanie się na własnych nogach w świetle dziennym. Tam nie trzeba było dbać o klub fitness wieczorem, nie trzeba było dbać o ekspozycję na światło poprzez wyłączanie komputera wieczorem, wychodzenie na 60 minut na światło słoneczne w ciągu dnia, czy też o używanie fototerapii. W dzisiejszym świecie tak wiele osób ma problemy z wysiłkiem fizycznym, że prosimy, żeby planowały 5 razy w tygodniu wysiłek fizyczny. Prosimy, aby wyłączały 60 minut przed snem urządzenia elektroniczne, aby wstawały rano o tej samej porze, aby wychodziły na zewnątrz. No, jeśli to się nie uda, no to o melatoninie to mówiliśmy, że jest pigułką ciemności. A jeżeli byśmy chcieli zrobić pigułkę światła, to nią byłaby fototerapia. Czyli jeśli lekarz chce sobie pomóc wyregulować rytm pacjenta, to obok stosowania melatoniny może zastosować fototerapię. Tą fototerapię wtedy przeważnie stosujemy rano, tuż po obudzeniu się.
A jak długo, żeby trochę się temu pacjentowi poprawiło?
Od 2 do 6 tygodni, a potem pacjent powinien stosować te wszystkie zasady, o których mówimy. Bo jeżeli nie będzie ich stosował, to oczywiście ten efekt szybko zużyje. Wiele osób nie przestrzega tych zasad higieny snu i wtedy 2-tygodniowa terapia fototerapią albo 6-tygodniowa, 12-tygodniowa terapia melatoniną zamienia się w zasadzie w przewlekłe stosowanie obu metod. Obie te metody są bezpieczne, no, nie budzą jakoś mojego dużego niepokoju. Niemniej nie powinniśmy korzystać ze środków leczniczych przewlekle. Terapie medyczne powinny być ograniczone w czasie. Intensywnie się leczę przez 2, 4, 6, 12 tygodni, tyle ustali lekarz, a potem zdrowo żyję, żeby choroba nie nawracała.
Dobrze spać to znaczy jak?
Spać tyle, ile mój organizm potrzebuje. Nie da się niestety nauczyć krócej niż moje genetyczne zapotrzebowanie na sen. No a drugie to spać efektywnie. Dbać o bardzo stałe pory snu i regularny rytm życia. Sen jest najlepszy wtedy, jeżeli jest cicho, ciemno i chłodno.
Pan profesor Adam Wichniak, psychiatra, specjalista leczenia snu. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.